Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam stałych słuchaczy naszej audycji. Moim i Państwa gościem jest Robert Skobelski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Historii tejże uczelni. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Opublikował pan bardzo interesujący, moim zdaniem, ale przypuszczam, że nie tylko, z punktu widzenia badań regionalnych, artykuł o kampanii wyborczej i wyborach do Sejmu PRL ze stycznia 1957 roku na ziemi lubuskiej jest interesujący między innymi dlatego, ponieważ jak w soczewce pokazuje nastroje społeczne panujące w naszym regionie, niewygasłe pragnienie demokracji, fasadowość ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i trudności, na jakie napotkała ówczesna władza z legitymizacją swoich działań. A historia jest istotną częścią ogólnopolskiej, ogólnoludzkiej kultury, a żyjemy niestety w czasach, kiedy czasem znów słyszymy zawołania, żeby ograniczać jej nauczanie. Pański artykuł burzy mit o rzekomo spokojnym regionie ziem zachodnich, gdzie ludzie siedzieli cicho i wspierali władzę. Przepraszam za tą inwokację i taki wstęp, który może się wydawać przydługi, ale chciałem, żebyśmy troszeczkę z takiej szerszej perspektywy i także regionalnej perspektywy spojrzeli na wybory roku 1957, wybory do Sejmu, przypomnę. Rozpocznijmy zatem naszą rozmowę od przypomnienia politycznych realiów roku 1956. Zwróćmy uwagę na kwestie krajowe, bo do międzynarodowych byśmy przeszli za moment. Do tych politycznych realiów, w których odbywały się przygotowania do wyboru, ostatecznie przesunięto je na 20 stycznia 1957 roku. Zatem jakie były te krajowe realia?
No cóż, atmosfera ówczesna polityczna i ówczesna społeczna była bardzo napięta. No, ja tak kolokwialnie może to ująłem, ale rzeczywiście w społeczeństwie wrzało. Atmosfera była taka przede wszystkim z tego powodu, że następowała tak zwana destalinizacja. Tu przypomnę, że w Związku Sowieckim odbył się słynny 20. Zjazd Komunistycznej Partii, gdzie potępiono kult Stalina. Również w Moskwie zmarł nasz lokalny Stalin, pierwszy sekretarz PZPR Bolesław Bierut. W Poznaniu doszło do robotniczej rewolty w czerwcu. Zreorganizowano też znienawidzony aparat bezpieczeństwa. No tutaj zmiany personalne może nie były wielkie, bardziej symboliczne, ale już zlikwidowano Urząd Bezpieczeństwa. Ten Urząd Bezpieczeństwa został zastąpiony Służbą Bezpieczeństwa. Jednak najważniejszą zmianą polityczną, która wtedy zdecydowała o kilkunastu następnych latach historii tak zwanej Polski Ludowej, najważniejsza zmiana dotyczyła tego, że u władzy znalazł się niedawny więzień, Władysław Gomułka, wraz z częścią swojej dawnej ekipy sprzed 1948 roku. Z Gomułką wiązano tutaj bardzo wielkie nadzieje. Zapomniano, że to on przecież był jednym z autorów sowietyzacji Polski po II wojnie światowej, że to on instalował nowy system. Patrzono tylko na niego przez pryzmat tego, że był także represjonowany i odsunięty od władzy przez inną koterię partyjną.
No i również to, że się stawiał Rosjanom, co w Polsce zawsze było mile widziane.
No tak, tak, właśnie. Gomułka, mimo że komunista, miał tę taką cywilną odwagę, że w 1948 roku powiedział nie. I to w kilku kwestiach. Po pierwsze, nie chciał, żeby w Polsce tak szybko organizowano spółdzielnie produkcyjne, czyli kołchozy. Chociaż był ich zwolennikiem, ale nie
jasne.
Teraz jeszcze. Nie chciał takiego dosłownego i stuprocentowego podporządkowania polskich komunistów Związkowi Sowieckiemu. Nie chciał po prostu tego sowieckiego socjalizmu, wydaniu stalinowskim przeszczepiać tutaj na grunt Polski, stwierdzał, że no, Polska ma swoją specyfikę i ten socjalizm trzeba budować zgodnie z tą specyfiką. Sprzeciwił też się ulokowaniu tutaj na naszym, w naszym kraju siedziby tak zwanego Kominformu, czyli Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych. Dla Stalina miało być to kolejne narzędzie, którym kontrolował kraje zależne, a w prostej linii ten Kominform, to biuro informacyjne było taką spadkobiercą międzynarodówki komunistycznej. Na to Gomułka się nie zgodził i oczywiście tu już na Kremlu był skreślony.
Czy sytuacja międzynarodowa miała wpływ na nastroje społeczne w Polsce? Jeśli tak, to jak oddziaływała?
No właśnie, pamiętajmy, że to nie tylko gorące wydarzenia naszej jesieni, no wcześniej lata, chodzi tutaj o wspomnianą rewoltę poznańską, ale dosłownie w tym samym czasie, kiedy Gomułka wracał do władzy, kiedy już zaczęto mówić o tym, że w Polsce odbędą się wybory do kolejnego Sejmu PRL, to odbyła się także interwencja sowiecka na Węgrzech. Ona tutaj była takim no, naprawdę groźnym memento dla wszystkich. No, dowodziła tego, że Sowieci nie zawahają się użyć siły, jeżeli w jakimkolwiek kraju im podległym, zdominowanym przez nich, komunizm będzie zagrożony. I na pewno Polacy zdawali, no sam Gomułka też, ale chyba całość społeczeństwa nastawiona przecież w większości antykomunistycznie zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie także jest, jakie również jest tutaj na Polskę. Pamiętajmy, że Gomułka to dochodził czy wracał do władzy także w bardzo dramatycznych okolicznościach, kiedy sowiecka interwencja de facto już się zaczęła.
No właśnie, tam się już czołgi ruszyły radzieckie w Polsce.
Zresztą, no właśnie, tak jak pan tutaj mówi, oni nie musieli jakoś interweniować, wchodzić, oni tu byli. Przecież mieliśmy od 1945 roku północną grupę wojsk Armii Sowieckiej, która tutaj stacjonowała. Wystarczyło te czołgi z Pomorza i z Dolnego Śląska, bo tam było najwięcej tych sowieckich garnizonów, także na naszej tutaj ziemi lubuskiej, ruszyć, żeby pojechały na Warszawę. Do tego jeszcze nasi, no tak zwani przyjaciele z Czechosłowacji, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, aż się palili do tego, żeby w Polsce interweniować, bo bali się również, że ten komunizm u nas upadnie i wszystkie te przemiany związane z destalinizacją nazywano tam jako kontrrewolucję, łącznie z powrotem do władzy Gomułki.
I jeszcze dodam z takiej też i pamięci rodzinnej, ale nie tylko, bo to są dobrze udokumentowane rzeczy. Nawet sympatia Polaków przecież była po stronie Węgrów. Polskie radio oficjalnie nadawało komunikaty, żeby oddawać krew dla braci Węgrów. No to było bardzo przecież czytelne, po której stronie byliśmy w tym konflikcie.
Tak, to prawda. I chyba jako jedyny kraj tak zwanej demokracji ludowej u nas były możliwe właściwie bez większej ingerencji cenzury informacje o tej pierwszej sowieckiej interwencji, drugiej sowieckiej interwencji, która ostatecznie doprowadziła do zduszenia rewolucji węgierskiej. No i właśnie powszechne oddawanie krwi. Zresztą u nas były nawet i takie przymiarki. Niektórzy chcieli tam gdzieś przedostać się przez granicę i walczyć po stronie węgierskich rewolucjonistów. Zresztą nie tylko krew, ale także lekarstwa, także żywność, odzież, także były od nas masowo dostarczane dla naszych braci Węgrów.
I w tej gorącej atmosferze politycznej, wewnętrznej i międzynarodowej władza próbowała zanęcić Polski i Polki i Polaków do udziału w wyborach Sejmu. 23 kwietnia 1956 w Sejmie mającym jeszcze stalinowski rodowód, w tym odchodzącym Sejmie, wystąpił premier Józef Cyrankiewicz. Jaka była jego diagnoza ówczesnej roli Sejmu i co obiecywał na przyszłość? Jaki ten Sejm miał być, żeby zachęcić społeczeństwo do udziału w wyborach?
No właśnie, tutaj od wiosny 1956 roku wraz z postępem tej destalinizacji, wraz z postępem politycznej odwilży, bo pamiętajmy jeszcze wtedy była amnestia dla więźniów politycznych i tak dalej, także zastanawiano się nad nową rolą Sejmu i rozumieli to nie tylko Polacy jako ogół społeczeństwa, ale także takie głosy, tak jak pan tutaj podał, wychodziły bezpośrednio z kręgu władzy. Sejm, no, postulowano, żeby Sejm nie był już tylko jakąś taką fasadą, żeby nie był tylko jakimś takim ozdobnikiem, żeby zaczął spełniać, no o ile to oczywiście było możliwe, rolę rzeczywistego strażnika prawa, rzeczywistego kontrolera władzy wykonawczej. To były takie trochę obietnice na wyrost, ale ten Sejm wybrany, pierwszy Sejm zresztą PRL, dodajmy, w 1952 roku wraz z pierwszym Sejmem trochę wcześniej wprowadzono w ogóle formalnie tą nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa. To ten Sejm z 1952 roku, no powiedzieć o nim atrapa władzy ustawodawczej, to nic nie powiedzieć. To był Sejm złożony wyłącznie z partyjnych nominatów. Zresztą tam tyle było miejsc, tyle było kandydatów do tych miejsc sejmowych, ile było foteli w Sejmie, a więc chyba wychodzono z założenia, że partia nam nominuje i tak najlepszych kandydatów. A więc demokracji praktycznie żadnej. Wybory były oczywiście farsą. No i ten Sejm no, spełniał rolę no, taką właśnie fasadową tylko. Zresztą on zbierał się bardzo mało. Tak zwana Rada Państwa, taka zbiorowa głowa państwa wtedy w PRL, rządziła dekretami. Sejm chyba dwa razy w roku się zbierał. Dopiero w 1956 roku, kiedy było to polityczne ożywienie, no to troszeczkę więcej tych aktów prawnych zaczęto uchwalać, nawet do jakiejś dyskusji tam doszło, ale nawet władze zdawały sobie sprawę z teatralności tego przedstawicielstwa. Sejm PRL no, jest takim no, kabaretem wręcz. Stąd nawet te postulaty ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, żeby przyszłe wybory wyłoniły Sejm no, bardziej przypominający parlament, żeby ta jego rola, oczywiście w kraju typu komunistycznego prawdziwy parlament nigdy nie mógłby być wybrany, ale żeby chociaż trochę przypominał to ciało przedstawicielskie, gdzie właśnie przedstawiciele społeczeństwa będą mogli się wypowiadać, gdzie będą ścierały się różne polityczne poglądy i nawet przedstawiciele władzy sobie z tego zdawali sprawę, ale też pewnie sobie nie wyobrażali tego, że Sejm może być na przykład złożony z przedstawicieli jakiejś opozycji.
No właśnie.
W ogóle pod tak. uwagę nie brano.
No właśnie, bo kluczową kwestią była nowa ordynacja wyborcza. Czy biuro polityczne PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w ogóle zamierzało podzielić się władzą? Jaki był ich plan?
No właśnie, tutaj początkowo oczywiście, no jeszcze we wrześniu, przed przełomem październikowym, przed powrotem Gomułki do władzy, no nikt nie myślał o tym, żeby ordynację zmieniać. Wybory miały się odbyć, tak jak wcześniej planowano, już 16 grudnia, według starej ordynacji i według starych tych reguł, jednak później z tygodnia na tydzień, kiedy ta atmosfera zaczęła naprawdę przybierać na sile i nabierać rumieńców, no zaczęto także pracować nad nową, bardziej demokratyczną ordynacją wyborczą. I rzeczywiście taką najpierw przesunięto wybory. Wybory przesunięto na styczeń, no żeby się lepiej do tych wyborów przygotować, ale Gomułka też wychodził z założenia, żeby troszeczkę spacyfikować te rewolucyjne nastroje jesieni 1956 roku. No i z drugiej strony nowa ordynacja. Ona rzeczywiście była bardziej demokratyczna niż ta z 1952 roku do tego pierwszego Sejmu. Tutaj bowiem przewidziano o 50% jednak więcej kandydatów niż jest miejsc w Sejmie, a więc już chodziło nie tylko o głosowanie, ale o rzeczywisty wybór. Do tego dopuszczono także no, niektóre nazwiska spoza klucza partyjnego, nawet 15% dla tak zwanych bezpartyjnych. W tym przewidziano także dla przyszłych posłów katolickich tego koła Znak. Pamiętajmy, że my po 1957 roku chyba jako jedyny kraj komunistyczny mieliśmy taką może nie w pełnym tego słowa znaczeniu, ale parlamentarną opozycję, bo jednak było kilkunastu posłów dopuszczonych przez władzę, posłów katolickich, którzy no, tam nie mieli może wpływu na coś, ale samą swoją obecnością akcentowali to, że Polska no, nie jest w pełni jakaś komunistyczna, że społeczeństwo jest także katolickie i tak dalej, że jest tu jakaś różnorodność poglądów. W innych krajach komunistycznych nawet takiej namiastki
no właśnie,
opozycji nie było.
To w Pradze, czy w Berlinie, czy w Moskwie nie wywoływało takiego dobrego nastawienia do polskich towarzyszy partyjnych.
No to prawda, zresztą pamiętajmy, że już jak mieliśmy do czynienia z rewoltą, buntem robotniczym w Poznaniu w czerwcu 56 roku, no to już myślano o tym i bano się w Pradze właśnie, w Berlinie Wschodnim, w Moskwie, w innych stolicach krajów komunistycznych, żeby ta polska zaraza, jak ją nazywano, ta odwilżowa polska zaraza, nie rozlała się na inne kraje komunistyczne. No, ci wszyscy satrapowie rządzący z namaszczenia Moskwy bali się po prostu stracenia swoich stołków. U nas destalinizacja szła pełną parą. Śmierć Bieruta trochę to ułatwiła. Również masowy kolportaż tak zwanego tajnego referatu Chruszczowa o kulcie jednostki i jego następstwach, który został wygłoszony na 20. wiecie Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. I to wszystko powodowało, do tego ten bunt poznański, że te tak zwane demoludy, ci nasi tak zwani sojusznicy z Moskwą na czele, no obawiali się, że nastąpi jakaś reakcja łańcuchowa. I to, co się stało w Poznaniu, to, co się stało w Polsce, no to także będzie zagrażało ekipom rządzącym i ustrojowi komunistycznemu także w innych krajach tak zwanej demokracji ludowej.
Wspomniał pan profesor o posłach katolickich, o puli dla bezpartyjnych działaczy różnych organizacji, ale zanim zejdziemy na poziom szczegółu, a to się odbędzie już za moment, przypomnijmy zwłaszcza młodym radiosłuchaczom, jak był skonstruowany system partyjny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przecież nie było w nim miejsca dla realnej opozycji, ale kto go tworzył, jakie partie się składały na ten system partyjny?
To jest świetne pytanie, panie redaktorze, bo ja nawet wśród studentów nie ma takiej wiedzy na ten temat i wszyscy sobie myślą, że w Polsce rządziła po prostu w PRL-u jedna partia, PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Tymczasem ani u nas, ani w takiej Czechosłowacji czy w NRD nie było jednej partii. Rządzący komuniści pozwalali na istnienie takich atrap partii, które miały robić wrażenie systemu wielopartyjnego. I u nas to był taki system trójpartyjny, można powiedzieć, który się ostatecznie ukształtował w 1949 roku. No, najważniejszą tutaj była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale pozwolono też na istnienie tak zwanego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Zatem formalnie mieliśmy trzy partie. Ale pamiętajmy, że te dwie wymienione przeze mnie, ZSL i SD, one istniały wyłącznie za zgodą i z przyzwolenia partii rządzącej komunistycznej. One nawet, szczerze mówiąc, tak oficjalnie to nie nazywano ich partiami.
Tak.
Nazywano ich stronnicami, stronnictwami sojuszniczymi. Nawet sama nazwa partia to była zarezerwowana dla PZPR.
Tak jest.
Na początku lat 50. nawet się zastanawiano, czy by nie zlikwidować i ZSL-u, i SD, ale ostatecznie one przetrwały i przetrwały aż do końca PRL-u, do 89 roku.
28 października 1956 roku została powołana w Zielonej Górze Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych i Organizacji Społecznych. Po co powołano to gremium tuż przed wyborami?
No, takie wojewódzkie komisje, one we wszystkich ówczesnych województwach, pamiętajmy, że było tych województw 17,
tak,
powoływano. Taki organ naczelny oczywiście istniał w Warszawie, a jego terenowymi przedstawicielstwami i w powiatach też były takie komisje tych stronnictw. One formalnie, zostało to stworzone po to, żeby ujednolicić kampanię jakby, żeby wszystkie organizacje z PZPR na czele miały stworzyć jakby taki wspólny front, żeby nie dopuścić do tego, żeby ktoś spoza tej nominacji partyjnej stał się kandydatem na posła, a do tego, żeby zorganizować jedną spójną oczywiście z punktu widzenia władzy, kampanię propagandową, no i czuwać nad wyborem kandydatów oczywiście, kandydatów, którzy byliby tutaj odpowiedni dla władzy, a z tym, że i tak pamiętajmy, że ostatecznie o doborze tych kandydatów na posłów i tak decydowały wojewódzkie komitety partyjne PZPR.
I teraz już docieramy bezpośrednio do pana niezwykle ciekawych badań, panie profesorze, dotyczących tych wyborów, o których mówimy, wyborów do Sejmu, kampanii wyborczej 56 roku, bo to nas głównie dzisiaj interesuje. Chcemy pokazać nastroje, jak to wszystko wyglądało w naszym regionie, w regionie lubuskim. Władze wiele uwagi poświęciły ochronie tych wyborów, obawiając się wystąpień o charakterze politycznym. No, od tak zwanych wydarzeń poznańskich, o których pan profesor wspomniał, minęło przecież niewiele czasu. Tu bardzo taką znamienną postawę pan pokazuje członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Pewnie krótko pan przypomni, czym było tak zwane ORMO i tych wielu członków bardzo Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej nie chciało już współpracować z Milicją Obywatelską, co wynika również z pańskich badań.
No właśnie, to był taki trend ogólnokrajowy. Oczywiście władze, jak do każdych wyborów, czy to były wybory do Sejmu, czy do Rad Narodowych, no dużo tutaj miejsca i dużo uwagi, wysiłku wkładały w tym czuwaniu nad właściwym przebiegiem, właściwym oczywiście w cudzysłowie przebiegiem kampanii wyborczej i późniejszego głosowania. No i tutaj i Służba Bezpieczeństwa, i Milicja Obywatelska, i ORBO miały mieć swoje zadania. I a propos tego ORMO, no Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej powołana zaraz po wojnie, to była taka paramilitarna organizacja, która miała wspomagać przy różnych okazjach Milicję Obywatelską i organy bezpieczeństwa, wspomagać organizacyjnie, no choćby w kampaniach wyborczych, choćby w różnych akcjach propagandowych, które były bardzo często realizowane, oczywiście nie tylko w naszym regionie, albo w całej Polsce. W takim szczytowym momencie ORMO, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, no liczyła nawet kilkaset tysięcy członków. My sobie nie zdajemy sprawy nawet, kto do tego ORMO należał, ale nawet słynny kapitan Kloss, Stanisław Mikulski, także dał się sfotografować kiedyś w latach 60.
Tak jest.
Był właśnie ormowca.
Ja pamiętam to zdjęcie. Oczywiście chodziło o to, żeby propagować Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej w społeczeństwie, że to taka fajna organizacja.
No i podobno życzliwa społeczeństwo.
Tak.
A tutaj pan wspomniał o bardzo ciekawej kwestii, bo ORMO, podobnie jak i inne służby, no znajdowała się w 56 roku w kryzysie. Organy bezpieczeństwa też nie wiedziały, co dalej będzie, czy przypadkiem ten komunizm w Polsce nie upadnie. To samo ormowcy, o ile no jeszcze 2-3 lata wcześniej większość z nich z dużą chęcią i energią wspomagała tutaj milicję, partię przy organizowaniu różnych takich imprez propagandowych i tak dalej, tak teraz ormowcy, no, bali się takich akcji. Pamiętajmy, że no, piętnowano i członków partii, tam były i napady, i pobicia, i podczas kampanii wyborczej, ale nie tylko. Nastroje takie antykomunistyczne, antysowieckie udzielały się naprawdę w dużej skali i ormowcy bali się tego napiętnowania.
Jasne.
Ze strony społeczeństwa.
Podaje pan ciekawe dane dotyczące dyslokacji odwodów będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze. Jakie miasta w naszym regionie, że tak powiem, wzięto pod lupę tak szczególnie?
No, szczególnie oczywiście te największe, tutaj Gorzów Wielkopolski. Gorzów Wielkopolski jako największy taki ośrodek przemysłowy, ale także i Zielona Góra, Nowa Sól, Żary. No tam spodziewano się, że może dojść do tak zwanych antypaństwowych wystąpień, że mogą się pojawić ulotki, że może się pojawić jakaś fala krytyki pod adresem kandydatów na posłów, że mogą, tak jak to zresztą bardzo często zwracano uwagę na te podejrzanie polityczne środowiska. Nazywano to je środowiskami reakcyjnymi, to w tym żargonie oczywiście partyjno-bezpieczniackim. A środowiskiem reakcyjnym dla ówczesnej władzy na przykład było środowisko byłych żołnierzy Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. czy byli członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nawet żołnierze od Andersa. To już byli ci wszyscy podejrzani, którym szczególnie mocno przyglądano się w okresie jakiejkolwiek kampanii, ale o kampanii wyborczych do Sejmu szczególnie, no bo spodziewano się, że z ich strony dojdzie do jakichś wrogich wystąpień, wrogich wypowiedzi. Do tego dochodził oczywiście tradycyjnie Kościół katolicki, ale także mocno prześladowano tutaj choćby odłam religijny Świadków Jehowy.
No to jest ciekawy bardzo wątek, na który pan profesor zwrócił uwagę. PZPR była bardzo osłabiona i powszechnie, to oczywiście wynika z pańskich badań także, i powszechnie zdawano sobie sprawę z tego, że tak zwana dyktatura proletariatu, którą PZPR sprawował w imieniu mas pracujących, to był taki element doktryny marksistowskiej, że to wszystko będzie kwestionowane. Na przykład tu się oczywiście przez cały czas powołuje na pana badania. Na posiedzeniach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze utyskiwano, że partia utraciła kontrolę nad doborem członków obwodowych komisji wyborczych. Pojawiały się także wzajemne oskarżenia i pretensje w ramach obozu władzy. Jak to właśnie w świetle pańskich badań wyglądało? Tu bardzo ciekawe wnioski są na stronach 15, 16, 17 i nie tylko.
No właśnie, tutaj kierownictwu partyjnemu, szczególnie Gomułce, trudno było dźwignąć PZPR z tego kryzysu, bo no, taki marazm cechował nie tylko szeregowych członków partii, ale także aktywistów, członków aparatu partyjnego, a więc wszystkich tych ludzi, na których można było liczyć w poprzednich latach przy różnych okazjach i różnych kampaniach. Sporo członków właśnie PZPR, która się nie angażowała na rzecz, która wcześniej angażowała się na rzecz takich niepopularnych posunięć władz, na przykład jeśli chodzi o kolektywizację rolnictwa, więc tworzenie tych kołchozów, czy też przy okazji różnych innych, no to teraz starało się unikać wszelkiej aktywności. Oni chcieli być jakby niewidoczni, żeby już nie zwracać na siebie uwagi, żeby nie być narażonym na krytykę. Oni zresztą mieli dużo pretensje pod adresem Milicji Obywatelskiej, w ogóle wielu członków partii, którzy wcześniej byli zaangażowani, to teraz wyrzucali władzy, że nie są bronieni przed krytyką ze strony społeczeństwa, że zdarzają się ataki jakieś słowne, ale i fizyczne na członków partii, szczególnie właśnie tych wcześniej mocno zaangażowanych w różne niepopularne posunięcia. Ja tutaj taki przykład podam. Na zebraniu partyjnym w Iłowej kilka osób oświadczyło, że teraz pozostaną bierni, gdyż obawiają się różnych chuliganów, tu cytuję, i innych elementów, którzy grożą wywieszaniem komunistów, a nawet podobno przygotowali listę członków partii, z którymi należy się rozprawić. I to tylko, proszę zwrócić uwagę, to tylko Iłowa. Aha. A do takich rzeczy dochodziło na terenie całego województwa, oczywiście całego kraju, ale my tutaj na ziemi lubuskiej się skupiamy.
To są niezwykle ciekawe przykłady z tych zebrań, które pan podaje, i to jest ogromna siła pana publikacji, zejście właśnie na taki poziom szczegółu, a nie bazowanie tylko na jakichś ogólnych ustaleniach. Wróćmy do tych nastrojów, bo tu bardzo ciekawie pan o tym opowiada. Dopiero w drugiej połowie grudnia 1956 roku rozpoczęły się spotkania wyborców z kandydatami na posłów. No to pokazuje, jak skracano ten czas od zorganizowania zebrań do momentu aktu wyborczego. No ten wyborczy to trochę w cudzysłowiu jednak. Do 6 stycznia 1957 roku odbyło się, to pan ustalił, tylko 65 takich zebrań w regionie lubuskim. To, co mnie szczególnie zainteresowało w pańskich badaniach, to antypZPR-owskie wystąpienia działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. I nawet ta konfrontacja, opisuje to pan, trafiła na łamy ówczesnej Gazety Zielonogórskiej, co już w ogóle było niesłychane, żeby pokazywać, jak to obóz władzy między sobą się kłóci. O co oskarżali się wzajemnie działacze obydwu partii politycznych? Tam pan podaje takie ciekawe też przykłady z Nietkowic i Bukowca.
Tak, no właśnie, tutaj ja może rozpocznę od tego, że Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w wyborach widziało taką okazję do tego, żeby się wyzwolić spod patronatu PZPR, wyzwolić spod tego, żeby zeszło z nich odium tej partii satelickiej wobec komunistów. I dlatego z całego kraju, nie tylko tutaj z ziemi lubuskiej, komitety partyjne PZPR informowały o tak zwanej kreciej robocie, którą robią ludowcy, o ich nielojalnych wystąpieniach.
Ładne określenie, krecia robota.
Krecia robota, właśnie, że oni podważają cały tak zwany dorobek dwunastolecia. Chodziło o, że no, mamy tutaj jakiś dorobek Polski Ludowej, licząc od 1944 roku, że tam no, tyle stworzono, a ludowcy to krytykują i to ostentacyjnie, że agitują właśnie za głosowaniem wyłącznie na własnych kandydatów, a skreślaniem wprost z list wyborczych członków partii. I tutaj to było bardzo widoczne na zebraniach partyjnych. Zresztą na przykład w naszym województwie członkowie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego postulowali, żeby dla ZSL-u przypadło przynajmniej 40% przyszłych mandatów w Sejmie, a nie 27, jak to się zapisało w ordynacji wyborczej. No i tak jak pan mówi, że nawet Gazeta Zielonogórska pisała o tych przykładach ataków członków ZSL na PZPR, to, że oficjalny organ Komitetu Wojewódzkiego Partii pisał o takich sprawach.
No właśnie, dobrze, że pan to przypomniał. Dobrze, że pan przypomniał, że to był oficjalny organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Gazeta Zielonogórska.
Jeżeli w Gazecie Zielonogórskiej ówczesnej pisano w ten sposób o tej sytuacji, to znaczy, że partia no, nie do końca kontrolowała nastroje, że była w głębokim kryzysie, obawiała się tego, obawiała się wyborów i była tutaj no, bardzo źle nastawiona do tych takich wiarołomnych, jak członkowie aparatu partyjnego mówili, wystąpień ludowców, którzy chcieli wykorzystać okazję i upiec swoją pieczeń i wyjść spod tego parasola tutaj zwierzchności PZPR, właśnie przy okazji głosowania do Sejmu.
No właśnie, tamte ciekawe przykłady z Nietkowic i Bukowca, wspomniane już przeze mnie, ale takich jest dużo więcej, bo zwraca pan również uwagę na aktywizację działaczy dawnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii Stanisława Mikołajczyka. To jest też niezwykle ciekawy wątek, jak ci, jak to się mówi, odsunięci, tak, od władzy działacze próbowali również mieć wpływ na kampanię wyborczą. Tu pan opisuje takie zebranie w Świdnicy pod Zieloną Górą.
Tak jest. No i tutaj także ci członkowie dawnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, którzy następnie trafili do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, no i podczas tych organizowanych przez siebie zebrań krytykowali to bezpardonowo zgłoszone kandydatury poselskie z ramienia PZPR-u i wysuwali oczywiście własne. Występowali zresztą tutaj otwarcie, z otwartą przyłbicą przeciwko partii, twierdzili, że jest skompromitowana, że nie potrafi rządzić, że pokazała przez tych 12 lat, że jest wyłącznie narzędziem w rękach Moskwy. Oni się tutaj nie liczyli ze słowami i że teraz do władzy powinni być dopuszczeni ludowcy. Zwłaszcza, że wysuwano jeszcze ten argument, że przecież no prawie, że 70% polskiego społeczeństwa mieszka na wsi. A więc to partia ludowa, partia wiejska powinna mieć decydujący wpływ na ster rządu w Polsce.
I podobne nastroje, również pan to opisuje bardzo ciekawie, ujawniały się w środowisku kupców i rzemieślników, silnie w Gorzowie Wielkopolskim i w powiecie lubskim.
Tak jest. No tutaj pamiętajmy, że tak jak handlowcy, kupcy, rzemieślnicy, oni byli jedną z tych grup zawodowych, grup społecznych, które najbardziej odczuły ubiegłe lata stalinizmu. Pamiętajmy, że prywatne rzemiosło praktycznie zostało zniszczone. Na tych ziemiach odzyskanych, tych terenach poniemieckich, no to tutaj szczególnie, żeby znaleźć kowala czy szewca, to trzeba było, mówiąc na przykład o wsi, trzeba było kilka wiosek przemierzyć. Oni byli zrzeszani do państwowych spółdzielni. Bardzo wielu zrezygnowało z zawodu. Ci, którzy jeszcze mieli swoje warsztaty, byli obarczani podatkami. Podobnie zresztą z właścicielami sklepów i takimi drobnymi kupcami, bo ci kupcy, którzy na szerszą skalę handlowali, oni już byli dawno wyeliminowani. Tutaj chodziło o drobnych takich kupców i oni byli ofiarami praktycznie tego systemu. Nic więc dziwnego, że teraz no, występowali z dużą krytyką i na przykład woleli, żeby oddawać głosy na Stronnictwo Demokratyczne, które no, lansowało się tutaj jako partia reprezentująca te środowiska właśnie kupieckie, rzemieślnicze, aha, która twierdziła, że o te interesy będzie tutaj walczyć i dlatego powinno się na nich głosować, a nie na tych partyjnych.
Zresztą Stronnictwo Demokratyczne miało tradycje przedwojenne jeszcze i to się też tak dobrze wpisywało w taki wizerunek tej partii.
Tak, 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 właśnie. Stronnictwo Demokratyczne, no to była partia, która zawsze tutaj, no przynajmniej wtedy, kiedy to była rzeczywiście partia demokratyczna, była jakby rzecznikiem interesów tych właśnie drobnych handlowców, drobnych przemysłowców, rzemieślników i tak dalej. I teraz znowu chciała się w te szaty ubrać i także, podobnie jak Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, no działacze Stronnictwa Demokratycznego, no chcieli wykorzystać tą okazję wyborów, żeby podnieść prestiż swojej partii, żeby wybić się, można powiedzieć tak górnolotnie, na niepodległość wobec PZPR. Myśleli, że to im się uda w przyszłym Sejmie i zdobędą więcej mandatów niż władza pozwoli.
Wspomniał pan o tym kwestionowaniu tej takiej kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co już w ogóle było niesłychane, tak? Wobec tego dogmatu, który wbijano ludziom do głowy o przewodniej sile narodu, to zresztą zostało aż do samego końca, jak dobrze pamiętam. Ale zdarzało się, że na zebraniach podważano prawo PZPR w ogóle do sprawowania władzy. Tak było między innymi, opisuje to pan świetnie, w Budachowie i w powiecie sulęcińskim, gdzie no, zupełnie jawnie występowano.
Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że PZPR naprawdę się skompromitowała. Po tych kilku zaledwie, czy kilkunastu latach rządów, po tym wprowadzaniu na siłę no, sowieckich rozwiązań społecznych, gospodarczych i tak dalej, no, że byliśmy półkolonią sowiecką, to może jest za dużo powiedziane, ale na pewno takim protektoratem w pełni uzależnianym od Związku Sowieckiego i ludzie to czuli. Dlatego podważali jakąkolwiek legitymację PZPR do rządzenia. Wychodzono z założenia, że partia nigdy żadnych wyborów demokratycznych nie wybrała. Że za wprowadzanym w Polsce ustrojem praktycznie no, tylko siła się chowa i tylko poparcie Związku Sowieckiego doprowadziło do tego, że w Polsce mamy system komunistyczny.
To jeszcze jedną ciekawą rzecz pan zwraca uwagę, panie profesorze, bo o ile no, zdarzało się i to nierzadko, no, nawet często krytykowano PZPR na tej fali destalinizacji, to na wielu zebraniach, o których pan pisze, nawet oponenci PZPR-u mówili dobrze o Gomułce. O czym to świadczyło? Czy o tym, że nie dał się jeszcze poznać?
No, troszkę o takim rozdwojeniu jaźni, szczerze mówiąc. Nowego przywódcę partii uważano za takiego wręcz męża opatrznościowego i wiązano z jego osobą, no tutaj, nadzieję na rozwiązanie niemal wszystkich polskich problemów. Aprobata dla Gomułki taki miała charakter żywiołowy. Trzeba było ją oddzielić od PZPR i przybierała takie dosyć specyficzne formy. Ja tutaj podam taki przykład. Chłop z powiatu nowosolskiego stwierdził, trzeba skończyć z komuną. Wierzymy, że towarzysz Gomułka tego dokona, ale zobaczymy, jak ten wóz dalej poprowadzi. No to jest takie coś niesamowitego. Tutaj jeszcze inny cytat, jeśli pan pozwoli.
Bardzo proszę, mamy czas.
Abstrakcyjny. Cytuję. Towarzysz Gomułka nie jest komunistą, a jest katolikiem, bo pojednał się z Bogiem i wziął do władzy prymasa Wyżyńskiego. Partia również pojednała się z Bogiem i dlatego pozwalają uczyć religii w szkołach. Tak społeczeństwo patrzyło na Gomułkę. W ogóle nie identyfikowało go z partią. I stąd ten właśnie autorytet Gomułki wynikający z tego, że był kiedyś odsunięty od władzy. Ja już mówiłem, bardzo szybko zapomniano.
No właśnie, to jest ciekawe.
Że to on sowietyzował Polskę.
Tak jest.
Że to on był głównym tutaj obok Bieruta i jego towarzyszy narzędziem sowietyzacji tej Polski. Teraz na Gomułkę patrzono jak no, na takiego właśnie męża opatrznościowego. Szczerze mówiąc, to takim autorytetem, czym że Gomułka szybko ten autorytet rozstronił, bo szybko dał się poznać, no to można powiedzieć, że z takim entuzjazmem Mikołajczyka w 45 witano, w 78 roku przyjęto wybór Karola Wojtyły na papieża, czy z tego czasu reagowano na Wałęsę. Także Gomułka tutaj miał swoje 5 minut, ale no wiadomo, na autorytecie Gomułki, chwilowym autorytecie Gomułki, partia nie mogła tych wyborów do końca też wygrać. Tego się obawiano, ale w kampanię starano się właśnie prowadzić tak, żeby zawsze ten autorytet Gomułki eksponować, żeby gdzieś te treści ideologiczne były z boku, a eksponowane właśnie niepodległość, suwerenność, tak zwaną polską drogę do socjalizmu, którą identyfikowano z Gomułką. I właśnie na tym autorytecie Gomułki cały czas tutaj, mówiąc kolokwialnie, jechano podczas tej kampanii wyborczej, wiedząc, że partia jest skompromitowana, ale Gomułka jako przywódca narodu no cieszy się właśnie tą olbrzymią estymą wokół wśród większości społeczeństwa, trzeba to podkreślić.
Tu na rzecz Gomułki działało też uwolnienie prymasa Wyszyńskiego, który był no, niekwestionowanym autorytetem moralnym w Polsce i trochę Władysław Gomułka się przy ogniu tego autorytetu, że tak powiem, politycznie ogrzewał. I już zmierzając do ostatniego pytania, 7 stycznia Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej doszło do wniosku, że akcja wyborcza rozwija się w sposób niezadowalający, czyli na 13 dni przed wyborami. Jakie decyzje podjęto w związku z tym, żeby ratować sytuację?
No właśnie, partia była przerażona takim niekontrolowanym rozwojem kampanii wyborczej. Co prawda ordynacja wyborcza ściśle regulowała, kto jak ma zgłaszać kandydatów, że to ma być jedna lista w jednym okręgu tak zwanego Frontu Jedności Narodowej, a tu się okazało, że w całej Polsce setki, tysiące kandydatów było zgłaszanych z poszczególnych środowisk, z poszczególnych powiatów, grup zawodowych, bo każdy chciał mieć swego przedstawiciela w Sejmie. Jeden z analityków partyjnych nawet obliczył, że do końca grudnia zgłoszono nawet 60 tysięcy kandydatów w całej Polsce. A do tego kampania propagandowa uświadomiła partii, że jest ona bardzo mocno krytykowana, że nastroje społeczne są antypartyjne, antykomunistyczne. Do tego dochodził antysowietyzm. Różne też partykularyzmy. I stwierdzono, że bez manipulacji, bez jakiegoś takiego stanowczego aktu, bez stanowczych decyzji, o których pan tutaj wspomniał, no może być tak, że do Sejmu będą wybrani nie ci, których partia chciałaby w tym Sejmie widzieć, bo wiadomo, że kandydatów było więcej niż miejsc. Dlatego postanowiono, po pierwsze, Gomułka, wykorzystując swój autorytet, zwrócił się do społeczeństwa, żeby głosowało bez skreśleń. To nam z dzisiejszej perspektywy może wydać się dziwne, bo teraz jeżeli oddajemy głos nieskreślony, kartę wyborczą nieskreśloną, to ona jest nieważna. Ale wtedy ordynacja regulowała to w ten sposób, że jeśli odda się głos kartę wyborczą bez skreśleń, to do Sejmu wchodzą kandydaci z pierwszych miejsc tak zwanych mandatowych, a na tych pierwszych miejscach to byli ci, których desygnowała czy zaakceptowała partia. Niekoniecznie partyjni, ale którzy mieli tutaj ufano. Zielone światło ze strony władz. To była taka wielka manipulacja i Gomułka cały swój autorytet na szale położył. A z drugiej strony, po raz pierwszy i ostatni, władze komunistyczne zwróciły się z prośbą o pomoc nawet do Kościoła katolickiego. Premier Cyrankiewicz spotkał się z prymasem Wyszyńskim no i przedstawił mu własny punkt widzenia. Obiecał też no, różne prerogatywy dla Kościoła. Obaj dość długo na ten temat dyskutowali i Wyszyński poparł koncepcję Cyrankiewicza i Gomułki, żeby nawoływać społeczeństwo do uczestnictwa w wyborach. To nie dlatego, że prymas Wyszyński raptownie pokonał pokochał władzę, czy pokochał komunistów. On wiedział, że ta władza raczej nie miał tutaj wielu złudzeń, że Kościół będzie dalej później atakowany przez władzę. Ale jednak doszedł do wniosku, dosyć tak pragmatycznie, że lepiej poprzeć obecnie władzę i poprzeć ideę uczestnictwa w wyborach, bo to i Kościołowi, i społeczeństwu da jakby chwilę wytchnienia. I rzeczywiście...
Panie profesorze, musimy niestety kończyć. Czas jest nieubłagany. Niezwykle ciekawe są te wątki związane z relacjami Kościół, władza ówczesna. Jestem przekonany, że otworzył pan kolejną ciekawą kartę historii naszego regionu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, kłaniam się.
Moim i Państwa gościem był profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Za moment usłyszymy Nataszę Zylską w piosence z 1956 roku pod tytułem Kasztany, a tuż po niej Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pieszkałę.